Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam mojego gościa, jest nim Grzegorz Turnał, muzyk, kompozytor, aranżer, autor tekstów. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry, witam Panią i Państwa.
Miło mi powiedzieć naszym słuchaczom, że rozmawiamy w wieluńskim kinie Serena. Przyjechał Pan do Wielunia, który znany jest jako Mały Kraków. To jest w ogóle niesamowite porównanie, bo przecież gdzie Wieluniowi do Krakowa, jak tu jest tylko 23 tysiące mieszkańców, ale ze względu na to, że Starówka otoczona jest plantami. Nie wiem, czy Pan to wiedział.
Proszę sobie wyobrazić, że bardzo niedawno dostałem list od mieszkańca Wielunia, który jest jednocześnie pasjonatem historii tego miasta i takim prawdziwym lokalnym patriotą. Nie będę wymieniał jego nazwiska, bo nie wiem, czy życzyłby sobie tego. Przysłał mi list z zabawną prośbą, mianowicie zrobił mi kiedyś zdjęcie w 99 roku w Zakopanem, kiedy z córką brałem udział w ślubie i weselu naszych przyjaciół z Zakopanego i po prostu pstryknął ją przypadkowo, a teraz mi ją wysłał po 20, już powiedzmy tam 6 latach. To było bardzo miłe dla mnie. Jest tam na tym zdjęciu moja żona, moja córeczka, wtedy 11-letnia chyba. I tam między innymi właśnie w ramach tego listu też przysłał mi taką swoją w pigułce historię Wielunia i podkreślił, jak bardzo jest związane z tym miastem. Więc to, o czym pani mówi, niedawno dzięki temu panu sobie odświeżyłem i nawet ten tragiczny epizod z początku II wojny światowej, o czym mało kto pamięta, że to Wieluń był pierwszą ofiarą napaści hitlerowskiej na Polskę.
Wiem, że niedawno Państwo przyjechali, więc pewnie nie zdążył Pan zwiedzić miasta, ale warto, bo jest urokliwe.
Jutro to zrobię, bo jutro jadę do Łodzi, więc mam blisko. Także jak po śniadaniu będzie na tyle ładna pogoda, a mam nadzieję, że będzie, bo już zapowiada się nieźle, to z przyjemnością się przespaceruję.
To jest piękny gest tego pana. Ja wiem, o kim pan mówi. On miał nawet swoją wystawę w Miejskiej Gminnej Bibliotece Publicznej, bo zbiera autografy od wielu sławnych osób i cieszę się, że będzie pan prawdopodobnie mógł podpisać mu to zdjęcie po koncercie.
On mi przysłał inne zdjęcie do podpisu, ja mu już je odesłałem podpisane, a zdjęcie to, które mi przysłał dotyczące mojej prywatnej sytuacji w Zakopanem, zatrzymałem dla siebie. Ale chyba on z taką intencją mnie zresztą przysłał. Nie, tego typu, ja dlatego o tym mówię, że to są takie, nie chcę używać wielkich słów, ale to są takie dotyczące tego zajęcia, jakim jest wędrowne śpiewanie, bo tak to trzeba nazwać. Ja to robię już wiele lat i takie sytuacje, gdzie ktoś kiedyś przez chwilę coś zatrzymał, zapamiętał właśnie taką małą klatkę fotograficzną, a potem po latach się odzywa, a ja tu znowu przyjeżdżam i jakby ten czas się trochę sam sobie zaprzecza, jakby go nie było. Wszystko dzieje się i równocześnie i wtedy i teraz. Ja mam takie czasem wrażenie, że czas jest tylko złudzeniem, jest tylko fikcją, że nie ma czegoś takiego jak czas. Chociaż bez przerwy o nim śpiewamy, rozmawiamy, piszemy wiersze i się nad nim zastanawiamy. Także podkreślam to dlatego właśnie, że taka chociażby drobna sytuacja zbliża mnie do miasta, które często mijaliśmy w dawnych czasach w drodze do Poznania z Krakowa, ale nigdy nie zastanawialiśmy się za bardzo nad tym, co to za miasto tak naprawdę. Było to miasto przydrożne.
Założone notabene przez Kazimierza Wielkiego, który z Krakowem oczywiście miał wiele wspólnego. Ale wracając do pana pobytu tutaj w Wieluniu, to zapytam, czy przyjechał pan prosto z Fryderyków, bo wczoraj wręczono po raz 29 Fryderyki. Było tam wiele sław polskiej sceny muzycznej. Komu pan kibicował? Bo był i Dawid Podsiadło, i sam i Agnieszka Chylińska.
Nie przyjechałem, nie byłem tam w tym roku, chociaż oczywiście chętnie pojadę, jak będzie okazja. Komu kibicowałem? Przede wszystkim kibicowałem moim serdecznym przyjaciółkom dwóm, mianowicie Marysi Rumińskiej, która była nominowana. Nie dostała Fryderyka, ale to nie ma znaczenia. Ktoś musi nie dostać, prawda, w ramach danej kategorii. Jako debiut jazzowy Maria Rumińska. Nagrywałem z nią, jej mężem, jej zespołem płytę kilka lat temu. Zaprzyjaźniliśmy się, bardzo, bardzo ją cenię. Jest świetną wokalistką, kompozytorką. Także cieszyłem się z jej nominacji. Tym razem występuję jako Mary Rumi, to jest jej nowy taki estradowy pseudonim. Kibicowałem Zuzi, czyli Sanach, bo poznaliśmy się przy dwóch już w tej chwili w kilku różnych projektach, w tym między innymi przy jej płycie Uczta, na której śpiewamy razem. Myślę, że jest to bardzo ciekawa postać. Nie każdy musi pokochać akurat ten styl interpretacji poezji, ale ja doceniam bardzo jej taką prostolinijną pomysłowość w komponowaniu muzyki do wierszy zdawałoby się bardzo trudnych. I to, że jej płyta ostatnia spotkała się z takim uznaniem właśnie w tej mojej kategorii, jak pani powiedziała, odbierałem Fryderyki właśnie w tej kategorii, czyli płyty oparte na poezji. A tutaj właśnie Sanach dostała Fryderyka i w tej kategorii, więc to nas jeszcze trochę bardziej łączy. Marek Napiórkowski, gitarzysta, nominowany i jako kompozytor filmowy, i jako postać jazzowa. Pani Ewa Bem, którą no, trudno powiedzieć, żebym ją znał, no wszyscy ją znają. Ona zaszczyca mnie czasem swoją uwagą, to jest dla mnie bardzo ważne i cieszę się, że dostała tego super Fryderyka. I wiele jeszcze osób, które podziwiam, które wydają się szalenie utalentowane, ale te wymieniłem jako pierwsze z oczywistych względów.
Bardzo podoba mi się wasza piosenka Znów wędrujemy z Sanach, którą razem śpiewacie. I tą piosenką, do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, debiutował pan jako niespełna 17-letni młody licealista i to od razu na Festiwalu Piosenki Studenckiej. I później został pan przez Piotra Skrzyneckiego zaproszony do piwnicy pod Baranami. Tam spotkał się pan z artystami, stał na tej samej scenie, co Ewa Demarczyk, co Marek Grechuta, do którego twórczości też pan sięga. Czy to było właśnie takim zaczątkiem pana kariery później scenicznej?
Tak było. Zaczynałem dość wcześnie, jeszcze jako licealista, udawałem studenta. Na szczęście regulamin pozwalał na udział nie studenta, ale delegowanego przez klub studencki, tak to było w moim wypadku. Potem zaproszenie do piwnicy. Tak, to był początek jakiejś drogi do dzisiaj trwającej. Zająłem się w międzyczasie również komponowaniem muzyki do teatru, pisaniem dla innych, no i głównie koncertowaniem ze swoim zespołem. To jest to, co trwa i mam nadzieję, że jeszcze potrwa jakąś chwilę. Choć tak naprawdę to w grudniu tego roku będę miał 40 lat od debiutu, czyli od dnia, w którym po raz pierwszy wystąpiłem na międzyszkolnym festiwalu małych form teatralnych. Ale to wszystko są tylko cyferki, nieważne. Chodzi o to, że przytrafiła mi się w życiu rzecz dość ważna. I to też kieruje to wspomnienie do młodych ludzi, którzy chcą się zajmować występowaniem w tym czy innym charakterze. Dzięki piwnicy i dzięki obecności w kabarecie nabyłem pewnych umiejętności zespołowych. Bardzo ważne jest, że jeżeli się nawet jest zauważonym i docenionym w bardzo młodym wieku, czy to jest teraz talent show, czy to jest tak jak kiedyś jakaś lokalna, zupełnie marginalna imprezka szkolna, dobrze jest potem przejść przez taką szkołę socjalizującą nas w środowisku, które się zajmuje czymś podobnym, ale nie tylko poprzez solistyczne zdobywanie uznania, ale również poprzez umiejętność współpracy, akompaniamentu, słuchania innych, też dowiadywania się, jak można działać wspólnie w ramach jakiejś grupy. W moim przypadku była to grupa bardzo luźna, kabaretowa, indywidualiści, osoby z różnych dziedzin sztuki, bo przecież też i malarze, i etnografowie, i dziennikarze, którzy współtworzyli ten kabaret. Dlatego cieszę się, że mogłem wtedy właśnie, kiedy na początku, o czym pani wspomniała, poczuć się też elementem jakiejś większej całości. To daje poczucie pewnego rytmu, pewnych ciągów przyczynowo-skutkowych. Człowiek się nie zamyka w bańce swojego własnego poczucia ważności.
Powiedział pan kiedyś w wywiadzie o pewnym zdarzeniu w Krakowie, które miało związek z wielkim człowiekiem Piotrem Skrzyneckim, mianowicie o tym, że zimą zjeżdżaliście do Barbakanu po śniegu.
To nie jest jakieś specjalnie anegdotyczne, bo to jest po prostu jakiś fakt dość może przerażający, biorąc pod uwagę sytuację. No i jednak bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, no to była naprawdę ciężka zima. Pan Piotr Skrzynecki był osobą bez wieku, bez przeszłości, bez przyszłości. Był człowiekiem chwili, był człowiekiem zabawy, był człowiekiem oddanym momentowi, który się akurat dział w tym momencie, w którym się dział. Więc nie mogę o nim myśleć w kategoriach jakichś tam legendarnych. To był po prostu człowiek chwili. A ja kilka tych chwil w jego życiu, można powiedzieć, współdzieliłem, o tak.
Czasami wkłada pan tam kwiatek albo szklaneczkę whisky do dłoni Piotra Skrzyneckiego, który siedzi przed piwnicą pod Baranami?
Piotr siedzi koło wejścia do pałacu pod Baranami w takim owianym już legendą barze vis-a-vis, tak. Siedzi tam jako pomnik z brązu chyba. Zawsze mi się wydawało, jak go tam dzięki inicjatywie Zbyszka Preisnera postawiono, że mu zimą tam jest zimno. I nie bardzo lubiłem patrzeć na to, jak on tam siedzi biedny w takim owianym, chłodnym, jakimś listopadowym, czy jeszcze gorzej lutowym poranku. czy wieczorze. Akurat tam Piotra nie odwiedzam. Ja go odwiedzam często w myślach i w piosenkach, bo jest kilka takich, które śpiewałem i z myślą o nim i takie, które on lubił po prostu, bo wiem, że lubił, bo mi mówił, że lubił tę bardziej, a tamtą mniej.
Ja jak jestem w Krakowie, zawsze idę na ulicę Bracką. No któż nie zna piosenki na Brackiej Pada deszcz. Ale chciałabym porozmawiać o tej płycie L. Trzy płyty. To się nieczęsto zdarza, żeby taki wielki album w tych czasach wydawać?
Tam są dwie płyty CD i jedna jest wizualna, czyli tak zwana DVD. To się teraz już coraz mniej przydaje, bo mało kto już w czasach streamingu i tych wszystkich platform cyfrowych, mało kto już ma odtwarzacze chyba nawet. Nawet w komputerach już nie ma tych slotów na płyty czy na DVD. No ale wydaliśmy to z okazji mojej 50-tki po prostu pod pretekstem. I to jest właściwie taki zestaw będący efektem kwerendy, po prostu rzetelnej kwerendy mojego znajomego pana Wiktora Czajkowskiego, który się uparł, że znajdzie wszystko to, co jest dostępne, a czego ja nie opublikowałem. Natomiast głównie chodzi o moje nagrania, moją muzykę i moje nagrania z różnych miejsc i okresów, kiedy nie dbałem o to, żeby je archiwizować. Więc to jest dość specyficzne wydawnictwo. Ono, myślę, jest bardziej dla takich osób, które są rzeczywiście bardzo zainteresowane tym moim archiwum. A nowy materiał, już jesteśmy umówieni z kolegami i ze studiem nagraniowym, będzie powstawał od lipca tego roku. I myślę, że przed świętami, przed końcem tego roku 2023 uda nam się wydać płytę, choć w dzisiejszych czasach wydanie płyty niewiele już znaczy, bo jej fizyczna obecność już dla niewielu osób jest istotna. Ważne, że będą te piosenki w chmurze, w streamingu, będzie można ich posłuchać.
A ja zauważyłam taki trend, że wracamy do książek papierowych, wracamy do kina. Chyba okres pandemii dał nam troszeczkę w kości. Zaczęliśmy doceniać wysoką sztukę. Coraz więcej ludzi jest na koncertach. Dzisiaj też sala jest zapełniona. Proszę mi powiedzieć, jaką piosenkę najchętniej słuchają na bis pana słuchacze?
Nie mam czegoś takiego chyba, jak z doświadczeń swoich, takiego silnego ciśnienia, presji jakiejś takiej na jakiś konkretny utwór. Ludzie, jeżeli im się podobał koncert, jeżeli występ był udany, no to przeważnie wywołują nas na powtórkę, na jedną czy na dwie powtórki. I to przeważnie jest zaplanowane. Ja nie mam... Zdarzało mi się tak, że ktoś krzyknął jakiś tytuł, który był dawno niegrany, zupełnie zapomniany i ja wtedy stawałem wyzwany na pojedynek sam ze sobą, ze swoją pamięcią i grałem ten utwór. Ale to się zdarzało w mniejszych salach i w bardziej kameralnych otoczeniu. Myślę, że ludzie przeważnie czekają na to, co już znają, więc staramy się na bis. Nie, ale staramy się na bis grać coś, co zostawi nas w dobrym nastroju, co pozwoli ludziom wyjść, jak to się ładnie mówi, w lepszym nastroju niż przyszli.
Życzę udanego koncertu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich Państwa.